to, co teraz widzę, już się od tego odzwyczaiłem. Być może nauczyliśmy się, żeby mieć odstęp między sobą, ale być może nie musi on być aż taki duży. Przeczytajmy kilka wersetów z Efezjan 1, 15 do 23. Przeczytajmy wszyscy razem. Efezjan 1, 15 do 23. Wszyscy razem. Przeto i ja, odkąd usłyszałem o wierze waszej w Pana Jezusa i o miłości do wszystkich świętych, nie przestaję dziękować za was i wspominać was w modlitwach moich, aby Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego, abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego i jak nadzwyczajna jest wielkość mocy Jego wobec nas, którzy wierzymy dzięki działaniu przemożnej siły Jego, jaką okazał w Chrystusie, gdy wzbudził Go z martwych i posadził Go po prawicy swojej w niebie, ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością, i mocą, i panowaniem, i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione, nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. Chwała Panu. To, co żeśmy teraz przeczytali, to jest tak naprawdę modlitwa. Jeżeli wam to, żeście też to zauważyli. List do Efezjan jest wyjątkowym listem. Nie będziemy go przerabiać całego, nie będziemy go całego czytać. Chcielibyśmy się skupić na rozdziale drugim, ale myślę, że wstęp z rozdziału pierwszego jest dobry. To jest podstawa wszystkiego. W liście do Efezjan Paweł pisał do Rzymu. W Rzymie pisał z Rzymu, był w areszcie domowym i różne listy pisał. I on był dość długo w Efezie, 3 lata. I też w Dziejach Apostolskich o tym czytamy, widzimy Efes. I list do Tymoteusza jest listem do Tymoteusza, który był w Efezie w tym czasie. I ostatni list do Efezjan widzimy w Objawieniu. List do Kościoła w Efezie. I list do Efezjan tutaj, który my mamy, mam jakby dwie części, rozdziały od 1 do 3. Mogę to powiedzieć, że to jest taka teoretyczna podstawa. Wszystko widzimy tutaj, co Bóg przygotował, żeby osiągnąć swój cel. I w rozdziałach 4 do 6 widzimy praktykę, jak to nas dotyczy. To jest ciekawe, że pierwsza część Zaczyna się modlitwą i kończy się też modlitwą. To jest list, który jest bardzo wyjątkowy. To, co dotyczy Kościoła. I my tam widzimy, jak bardzo Bóg od zawsze chciał mieć Kościół. I Paweł tak naprawdę używa tylko samych On bardzo dużo superlatyw używa na temat Kościoła w rozdziale pierwszym, drugim i w drugiej części, w rozdziale czwartym, piątym i szóstym. Druga część, gdzie chodzi o praktykę, tam zaczyna Paweł napomnieniem. Na podstawie tego, co mówił wcześniej, napominam was wtedy ja. To jest w kontekście tego wszystkiego, co mówił w rozdziałach 1-3. Pierwsze, co mówi, abyście postępowali w sposób przystojny na powołanie wasze. To jest pierwszy punkt chrześcijańskiej praktyki. Ten fragment kończy się na rozdziale 6 z duchową walką. List nie kończy się, że wszystko już żeśmy osiągnęli, wszystko jest cudowne, wszystko jest w porządku, ale list do Efezjan kończy się duchową walką, że można też wszystko uporządkować, o czym mówimy. Kościół tak bardzo podkreślony w tym liście, że jest tajemnicą woli Bożej. I w rozdziale 5 to jest wielka tajemnica. Liście do Tymoteusza znowu to będzie wspomniane, że to jest tajemnica pobożności. I tam Paweł też mówi, jaka wielka jest ta tajemnica. To jest tajemnica, zawsze była. Zawsze to było tajemnicą. Również i w Starym Testamencie w ogóle nawet nie jest wspomniany wcale. Nikt o tym nie wiedział. Było wiele obrazów, które dopiero teraz możemy je zrozumieć, gdy patrzymy wstecz. Ale w Starym Testamencie nie był Kościół objawiony. Ale kiedy 1 Piotra czytamy, 1 Piotra 1, od wersetu 10. Zbawienia tego poszukiwali i wywiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. Oni poszukiwali i wywiadywali się, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przypowiadał cierpienia. Oni coś zobaczyli, zdali sobie sprawę z czegoś, że coś tutaj jeszcze szczególnego przyjdzie. I to zostało im objawione, że nie samym się, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwestowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. A są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. I nawet aniołowie o tym nie wiedzą. Nikt o tym nie wie. To było ukryte w Bogu. Ta tajemnica, która, mam nadzieję, jest nam objawiona teraz, albo która też zostanie nam objawiona w czasie tej konferencji. Kościół jest bardzo wyjątkowy, bardzo, bardzo wyjątkowy. Nie jest jednym z punktów, wielu punktów. Ktoś kiedyś powiedział, to nie jest tak, że Kościołem jest to, co u baptystów jest najważniejszy, jest chrzest. To pokazuje na bardzo głęboką brak wiary, na głęboki brak wiary, jaki mają. I Paweł tutaj mówi o duchu mądrości objawienia, żeby poznać całkowicie. I wiemy na podstawie tego, jak bardzo Pana poznał, jak bardzo Pawłowi był ważny, dla Pawła był ważny Kościół. I oblubienica to nie jest jedno z moich hobby, że tu mam jeszcze jakieś hobby, jakieś inne hobby i jeszcze dodatkowo mam oblubienicę jako jedno z moich hobby, to jest straszne. Ale Kościół jest bardzo wyjątkowy i to musimy widzieć. I dla Kościoła my jesteśmy wykupieni. Kiedy czytamy pierwszy rozdział od wersetu trzeciego, jesteśmy ubłogosławieni w Chrystusie wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Mamy wszystko. W Nim bowiem wybrał nas przed założeniem świata. Przed założeniem świata. Zanim w ogóle powstał czas, to zostało już nam, my zostaliśmy już wtedy powołani. Powołani po to, żebyśmy mogli być święci i nienaganni przed obliczem Jego w miłości. Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa, według budowania woli swojej. Dla siebie samego. Bóg też, to znaczy, że Bóg też chce mieć coś dla siebie. On nas wybrał dla siebie. On też chce coś mieć. On jest taki wielki, taki potężny, może wszystko zrobić, ale On chce też coś mieć. I ma nas, wybranych i powołanych dla siebie, przeznaczonych dla siebie. Dla siebie, według upodobania woli swojej. Cóż za wspaniałe wyrażenie. Upodobanie woli swojej. Kiedy myślę o Kościele, to jest oczywiście ludzkie myślenie, ale wtedy myślę, kiedy myślę o czymś miłym, to pojawia się na mojej twarzy uśmiech, kiedy jest coś, co mi się podoba. Być może to nie jest prawidłowe, ale to upodobanie woli swojej. On postanowił coś i on ma upodobanie w tym. Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w umiłowanym. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów. Tu tak wiele jest w tym rozdziale. W nim mamy odkupienie przez krew Jego, odpuszczenie grzechów według bogactwa łaski Jego, który nam hojnie udzielił w postaci wszelkiej mądrości i roztropności. Pełną mądrość i roztropność. I mamy bogactwo Jego łaski. I tutaj widzimy, że jest plan w tym, postanowienie. Nie jest tylko puste cukierek, który potem można wyrzucić, ale jest tutaj postanowienie, tajemnice woli Jego. Nie wiem, czy my w ogóle potrafimy pochwycić to zdanie. Wielki, wspaniały Bóg chce, żebyśmy wiedzieli, że żebyśmy znali tajemnicę Jego woli. I o tym zdaniu powinniście dzisiaj śnić. On chce, żebyśmy poznali tajemnicę woli Jego. Według Jego upodobania. Tylko ten jeden werset jest taki wielki, potężny. Przeskoczmy do połowy wersetu 11. Przeznaczonym do tego od początku według postanowienia tego, który sprawuje wszystko według zamysłu swojej woli. To wszystko naprawdę dla chrześcijan, mówię to nie tylko dla nas, ale dla wszystkich wierzących, to jest ważne i prawidłowe, żeby znać i pojąć zamysł Jego woli, że my dlatego jesteśmy powołani. Dla Kościoła jesteśmy powołani. Obojętne, czy tu jesteśmy, czy nie, to nie jest punkt, ale my jesteśmy wybrani. I to jest coś, co Bóg przeznaczył dla nas od początku. To jest dla nas przeznaczone. I w Dziejach Apostolskich widzimy, przeczytajmy Dzieje. Dzieje 20-28 mówi do starszych w Efezie. Miejcie pieczę o samych siebie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną Jego krwią. To pokazuje to to zbawienie, to dzieło zbawienia, to było po to, żeby mógł otrzymać Kościół. Oczywiście też chodzi o zbawienie jednego, każdego z nas, ale celem tego wszystkiego jest to, żeby otrzymać Kościół. On ten Kościół nabył swoją własną krwią. Dla Kościoła on przelał swoją krew, oczywiście za mnie i za ciebie też, ale dla Kościoła teraz to jest cel, który jest w tle. Kiedy nie mam tego celu jako chrześcijanin, wtedy przegapiłem coś. Oczywiście jestem zbawiony. Bez wątpienia. Kiedy rozpoznaję moje grzechy, przed Panem wyznaję Mu moje grzechy, biorę Jego krew, wtedy jestem zbawiony. Nie ma dyskusji. Ale ja jestem zbawiony dla Kościoła. To muszę wiedzieć, to muszę rozpoznać i pochwycić to. W wieczności nie ma problemu. Ale być może teraz. Być może nie problem, ale brak może. My jesteśmy zbawieni, rodzeństwo dla Kościoła. I kiedy my tego nie pochwycimy, to będzie brakować czegoś w naszym życiu chrześcijańskim. Kiedy mam inne cele, jego wolę, jego postanowienie, a ja mam inny cel, to wtedy, gdy myślę o tym, to co mi to da? Bóg ma taki plan i cel, a ja mam inny cel. Czy to jest dla mnie zaleta? Powiedzcie sami. Kiedy Bożym celem jest coś innego niż Boży cel, kiedy Twoim celem jest coś innego niż Boży cel, to jest Twój problem. Oczywiście jest wiele rzeczy w Piśmie. Jest też napisane, Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni. Tak, to jest prawda. I mogę teraz się całkiem oddać dla ewangelizacji, dla Ewangelii. Ale musisz rozpoznać, że to zbawienie wszystkich ludzi jest po to, jest dla Kościoła. Jest werset. wasze uświęcenie. To jest wola Boża. Wolą Bożą jest wasze uświęcenie. Więc teraz idziemy w stronę uświęcenia. Uświęcamy się. I zajmujemy się tylko uświęceniem. Ale twoim celem ma być Kościół, żeby Kościół był ukształtowany i zbudowany. Bo inaczej to całe uświęcenie, nie chcę powiedzieć, że nie ma sensu, ale celem, ale minąłeś się wtedy z celem. Ja jestem gdzieś obok tego celu. Mówiłam, że prawie w celu jest, jakbyś był u celu, ale mój cel musi pasować do Bożego celu. Musisz się zastanowić nad tym, czy tak jest. I Pan objawia nam swój cel, objawia nam swoją tajemnicę. To nie jest tak, że On chce to dla siebie zostawić samego, ale On to objawia. I my, gdy my tego chcemy, Paweł o to prosi, żebyśmy to dostali jako objawienie. I wszystko wokół nas, jestem znowu w wersecie 11, wszystko wokół nas dzieje się dla Kościoła. A tu jest napisane, On wszystko czyni według zamysłu swojej woli. Nie niektóre rzeczy, albo te ważne rzeczy, ale On sprawuje wszystko według zamysłu woli swojej. Więc to, co się dzieje z nami wokół nas, to wszystko służy zamysłowi Jego woli. Obojętnie, jak skomplikowane to jest, jak tego nie umiemy pochwycić, On to wszystko sprawuje według zamysłu swojej woli. I ostatnich tygodniach i miesiącach mówiliśmy o przyjściu Pana. To jest dobrze być świadomym, że być może ten czas już nie jest taki długi, ale dla nas, dla każdego z nas osobiście, to oznacza mimo wszystko, że musimy dzisiaj być wyposażeni do tego, żeby budować Kościół Pana. To jest koniec Efezjan 2. Nie, żebyśmy wszystko wiedzieli o ponownym przyjściu Pana, ale żebyśmy budowali Jego dom. My potrzebujemy oświeconych serc, oczu naszych serc, żeby... I Paweł tutaj modli się, a nie tylko naucza. I tutaj to pokazuje, jak to jest ważne. W Ewangeliach, jak Pan mówi o jedności, On nie naucza wtedy, On tylko modli się w Jana 17. I tutaj z Pawłem jest tak samo, On się o to modli tylko. I w rozdziale trzecim jest znowu modlitwa i to pokazuje, jak wielką wagę ma to słowo. Więc my potrzebujemy ducha, mądrości i objawienia, żeby w pełni go poznać. Kiedy mówię, że potrzebujemy ducha, możecie powiedzieć, ducha objawienia, to powiecie, że już to wiecie. Ale to jest coś, co musimy na nowo ciągle sobie zdawać z tego sprawę, ciągle na nowo. To całe postanowienie Boga, wola Boga, to On jest cały czas taki sam i to się kończy w Efezjan duchową walką. Potrzebujemy ducha mądrości i objawienia. Bóg objawia. I kiedy On objawia, On oczekuje też reakcji na to. Przeczytam werset z Amosa. Amosa 3, 7. Tam jest napisane: zaiste nie czyni wszechmocny Pan nic, jeżeli nie objawił swojego planu swoim sługom prorokom. On pokazuje nam coś i on też czyni coś, działa. Ale on też oczekuje, żebyśmy my razem z nim współpracowali. Kiedy Pan coś objawia, to nie chodzi o to, żeby mieć jakieś super objawienie teraz, ale on czegoś chce. Kiedy ja ci mówię moją wolę, to ja to mówię po to, żebyś ty też mógł zrobić coś w tym kierunku. Nie tylko powiedział, a ciekawe, wspaniale i robisz swoje, ale żebyśmy my odpowiedzieli mu. I Pan mówi, że komu jest wiele dane, od tego się będzie też wiele wymagać. To jest jedne. Duch mądrości i objawienia. To nie jest nic dziwnego. To nie jest duch, który coś nam pokazuje, żebyśmy coś robili, ale to jest Bóg, duch mądrości i objawienia, żebyśmy go w pełni poznali. Jego poznać dla Jego planu. I w całym tym rozdziale chodzi o postanowienie i Jego wolę. I oświecił oczy serca waszego. To jest bardzo ważne. Oświecone oczy serca. To jesteśmy my. Moje serce, to jestem ja. To są moje myśli, moje pragnienia, moje uczucia. To wszystko w tym jest zawarte. I my potrzebujemy oświeconych oczu serca. I chciałbym przeczytać kilka wersetów o sercu. Zaczynając z Mateusza 13. Tam mówi Pan do ludzi. W podobieństwie. Ludzie, uczniowie się pytają, dlaczego? Nie powiedział wersetu. Mateusza 13:14. I spełnia się na nich proroctwo Izajasza, które mówi: słuchając będziecie słyszeć, ale nie zrozumiecie, i patrząc będziecie widzieć, ale nie zobaczycie. I 15. Utyło bowiem serce tego ludu. Stępiały ich uszy. I zamknęli swe oczy, żeby przypadkiem oczami nie widzieli, ani uszami nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli. I nie nawrócili się, i żebym ich nie uzdrowił. Zrozumieć sercem. Nasze serce jest ważne. Musimy pilnować naszego serca. I przypowieści: strzeż swojego serca bardziej niż wszystkiego innego, bo z niego wypływa źródło życia. Przypowieści 4:23 to było. I w Hebrajczyków 3. Dzisiaj, kiedy słyszycie Jego głos, nie zatwardzajcie serc waszych. To możemy tak naprawdę czynić z naszym sercem. 15 werset. I gdy Pan do nas mówi, to nie zawsze to jest przyjemne, ale to zawsze, zawsze jest dla naszego pożytku. I musimy uważać na nasze serce, żebyśmy też rozumieli. Pan mówi, rozumieć. Powinniśmy rozumieć słowo, gdy mówi do nas. Dlatego jest powiedziane w Efezjan, że wiedzę Pan chce nam dać. Może nie traktujemy tego słowa tak bardzo dobrze, mamy pieśń, że wiedza i nauka nie może nas ożywić, nakarmić. Tak jest, być może, ale ja też chcę wiedzieć, co ja jem. I nie mów mi, jedz wszystko, co ci smakuje, nie musisz wiedzieć, co jesz. I na pewno wszyscy starsi ludzie się ze mną zgodzą. Dobrze jest trochę wiedzieć, to jest zdrowe. My powinniśmy też znać Słowo i znać Pana i rozumieć. To znaczy znać Pana, jakim On ma charakter, co On robi. Czasem musimy decydować, musimy podjąć decyzję i to nie jest proste. I my wtedy pytamy też Pana, czy powinienem pójść w tą stronę, czy w tą. I to wtedy nie jest takie jasne. Ale my powinniśmy znać Go, jaki On jest, Jego naturę. Kiedy my nie wiemy i nie mamy jasności, to wtedy poczekaj z decyzją, aż przyjdzie jasność. Panie, nasze serce, nie powinno być ociężałe. Serce, które nie może się poruszać, które nie jest w stanie zrozumieć. Przeczytam z Łukasza 21-34. To też dotyczy tego, co Pan mówi do nas. I to też dotyczy serca. Łukasza 21-34. Pilnujcie się, aby wasze serce nie były obciążone obżarstwem, pijaństwem i troską o życie. Aby ten dzień was nie zaskoczył. Tu widzimy, że Pan mówi, że kiedyś to trwa trochę. Może jesteśmy zachwyceni czymś i płoniemy, ale kiedyś w pewnym momencie może to się wygasić, że te serca w pewnym momencie staną się ociężałe, obciążone pijaństwem. Nie chodzi o alkoholika, ale można też być w duchu pijanym, rozproszonym przez, jakbym to powinien powiedzieć, przez duchowe jakieś rozpraszacze. To też jest. I kiedy ja na siebie patrzę i na chrześcijan, to jest dużo tego. Nasz duch, Paweł mówi w 2 Tymoteusza, jest duchem mocy miłości i zdrowego rozsądku. Zdrowego rozsądku. Powinniśmy uważać, żebyśmy nie byli pijani w duchu. Pijaństwem i troską o życie. Troska o życie ma każdy z nas, ale my wszyscy możemy oddać Panu nasze troski, tak żeby nasze serca były wolne. To jest takie ważne. I serce często jest wspominane w Nowym Testamencie. Musimy uważać na nasze serce, na bardziej niż na wszystko inne. I Mateusza 6, 28. Tam, gdzie jest twój skarb, tam będzie też i twoje serce. Więc każdy może sprawdzić swoje serce. Gdzie jest twoje serce? Nie wiem, czy mamy jeszcze czas. Czytajmy o Salomonie. Pierwsze Królewska 11. To jest dobry przykład. Salomon, który był tak bardzo dla Boga, który Boga się zapytał, gdy Bóg się go zapytał, co on chce, czego chce, to Salomon powiedział, że nie chce żadnych bogactw, tylko chce mądrości. Ale w pewnym momencie, tak samo jak w Łukasza, w pewnym momencie, kiedyś, być może to nie pasuje do nas, ale w pewnym momencie miał 1000 kobiet. Nie wiem, jak do tego doszło, ale one... No to pewnie chodzi o to, że jego żona odwiodła jego serce. On to czytał w innej Biblii, dlatego szukał tego gdzieś indziej. I od 4 wersetu, gdy bowiem Salomon się zestarzał, więc kiedyś jego żony skłoniły jego serce ku innym bogom. Jego serce nie było więc doskonałe wobec Pana jego Boga, jak serce Dawida jego ojca. Jest tak wiele rzeczy, które mogą nasze serce odciągnąć od Boga, skłonić do siebie. 5 Mojżeszowa 17:17. Jest przykazanie dla króla. Jest to przykazanie dla królów dane przez Mojżesza około 1600 roku przed Chrystusem. I do Saula było znowu 600 lat. A tutaj już było przykazanie dla królów. Jest napisane: król nie będzie też pomnażał sobie żon. Dlaczego? Aby jego serce się nie odwróciło od Boga. To wszystko było wcześniej już powiedziane, wiele tysięcy lat wcześniej, wiele setek lat wcześniej. Więc musimy uważać też na słowo, bo wszystko jest już powiedziane. Tak, kiedy my mamy tą Biblię, to wszystko jest zapisane już. Nie ma niczego, co byśmy jeszcze potrzebowali dodatkowo. W Biblii jest wszystko. Jest dość grubą księgą i w niej jest wszystko zawarte. Więc musimy uważać na nasze serce. Przy powieści, gdzie to było? Przy powieści 4:23, nie zapomnijcie, strzeż swego serca. Więc wracamy do listu do Efezjan. Oświecić oczy naszego serca, kiedy nasze serce jest obciążone, to wtedy sercu jest ciężko zrozumieć i zobaczyć, żebyśmy widzieli, czym jest nadzieja Jego powołania, czym jest bogactwo chwały Jego dziedzictwa w świętych i czym jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy. Ta moc, którą okazał w Chrystusie, gdy Go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy. Więc są trzy rzeczy, które musimy tu rozpoznać. Nadzieja, Jego powołania, którym nas powołał. To jest też powołanie z rozdziału 4, na podstawie którego my możemy postępować, ale na początku musimy je rozpoznać, to powołanie. Bogactwo Jego chwały jest w świętych. Bogactwo chwały Jego dziedzictwa. Rozpoznać, jakie jest to bogactwo, nie we mnie, ale w świętych. I chwała tutaj też ciągle się pojawia. Jaka jest przemożna wielkość Jego mocy wobec nas, którzy wierzymy według działania potężnej Jego siły, którą okazał w Chrystusie, gdy Go wskrzesił z martwych. I ta moc też działa w nas. Czy wyście to już zobaczyli? Doświadczyliście już tego? Jeśli nie, to musicie prosić Pana, żeby oświecił oczy waszego serca. Kiedy jesteśmy zniszczeni i już zepsuci, to musimy prosić o moc Jego zmartwychwstania. Często potrzebujemy mocy zmartwychwstania. Werset 20. Okazał ją w Chrystusie, gdy Go wskrzesił z martwych i posadził po swojej prawicy w miejscach niebieskich. W rozdziale drugim widzimy, że my też jesteśmy obok Niego tam posadzeni. Wysoko, ponad wszelką zwierznością i władzą, mocą, panowaniem. Ponad wszelkim imieniem wypowiadanym nie tylko w tym świecie, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy. I Jego dał jako głowę ponad wszystko dla Kościoła. Czytaliście już ten werset kiedyś? On wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim dla Kościoła, który jest Jego ciałem i pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. To są takie wielkie wersety, których nie potrafimy pochwycić sami z siebie. Kiedy my to zobaczymy, gdybyśmy to widzieli, to już byśmy nie mieli żadnych innych problemów. Znaczy, no, może byłyby problemy, ale inaczej byśmy je rozwiązywali. Nie chcę też powiedzieć, że będziemy wieść życie bez problemów. Nie. Bo Paweł też mówił, że przez wiele cierpień musimy przejść dla Królestwa, ale te trudności i problemy będziemy inaczej do nich podchodzić. Pan jest wysoko ponad wszelką władzą i zwierznością i mocą panowaniem i ponad wszelkim imieniem. Nie tylko w tym czasie, ale i w przyszłym. I on wszystko poddał pod Jego stopy. Wszystkie rzeczy poddał pod Jego stopy. I dał Go jako głowę ponad wszystko dla Kościoła. I Kościół jest Jego ciałem i Jego pełnią. Kiedy my to zobaczyliśmy, to też będzie miało wpływ na naszą modlitwę. Kiedy razem przychodzimy jako Kościół i modlimy się, i zobaczymy to, to to będzie wpływać na naszą modlitwę. Być może nie zmieni waszą modlitwę, bo nie wiem, jak się modlicie, ale będzie miał wpływ na waszą modlitwę. Żeby modlitwa nie była z dołu do góry, ale z góry na dół. Żebyście mnie dobrze rozumieli. Ale żeby perspektywa była inna. Nie, że czy patrzysz z dołu do góry, czy z góry na dół. To jest inna perspektywa. Dał Jego jako głowę ponad wszystko. Temu, który wszystko ma pod swoimi stopami, ten jest dany dla Kościoła jako głowa. I on jest najważniejszy. Ponad wszystkim. Jako głowę ponad wszystkim dane Kościołowi. To też pokazuje, że Kościół nie jest niczym teoretycznym. Oczywiście, każdy, kto jest na nowo zrodzony, należy do Kościoła. Każdy, kto jest na nowo narodzony, jest członkiem ciała. Ale nie każdy, który jest na nowo narodzony, buduje jego Kościół. To musimy widzieć. Pan chce mieć dzisiaj Kościół, który Jemu odpowiada, któremu wszystkie rzeczy są poddane pod Jego stopy i Jego samego dał jako głowę ponad wszystkim Kościołowi. Jak to może być w teorii? Co z tym zrobię? I gdyby Kościół był teorią, to co zrobię z tym słowem? Kościół jest Jego ciałem, jest pełnią tego, który wszystko we wszystkich napełnia. Znaczy, że Kościół jest też Jego wyrazem dzisiaj. Złote świeczniki w miastach to jest praktycznie pokazane przez Kościół, który tak on chce się wyrażać. I to oczywiście funkcjonuje tylko wtedy, kiedy jesteśmy w jedności, bo inaczej nie ma więcej świadectwa w naszym mieście. Kiedy każdy robi, co chce, każdy chrześcijanin i każdy ma inny cel, inny plan, to nie ma wtedy świadectwa. Być może raz za czasu zdarzy się, że się wszyscy razem spotkają, będzie miło, ale po co, skoro każdy chce czynić swoją własną wolę? To po co mi wtedy Chrystus, który jest ponad wszystkim? Po co nam wtedy jest ten Chrystus dany jako głowa, skoro wszyscy robimy, co chcemy? Wtedy go nie potrzebujemy. Więc chcę Wam dać to głębokie przeświadczenie, jak ważny jest Kościół dla Boga i że Kościół to nie jest specjalnym hobby kilku z ludzi, ale tu jest głębia i to jest głęboko w sercu Boga. To jest Jego pragnienie, Jego wolę, Jego postanowienie, Jego upodobanie. On panuje i wszystko łączy, żeby to też mogło być wypełnione. I my chcemy Go widzieć i chcemy Go pochwycić i działać razem z Nim w tej woli, kiedy On nam ją pokazał. Tego potrzebujemy. Kiedy zobaczyliśmy to i jesteśmy członkami Jego ciała, tego ciała, którego One spełnią, to mamy też odpowiedzialność. Kościół jest Jego ciałem, Jego pełnią. Chcę Wam zabrać rozkoszy z Pana przez to, co mówię, ale jest napisane, że powinniśmy znać słowo sprawiedliwości z Hebrajczyków 5. Tutaj Paweł też zaczyna w wersecie 11. Wiele mamy o nim do powiedzenia, a trudno wam to wyjaśnić, ponieważ staliście się ociężali w słuchaniu. To nie może się nam dziać. My wiele lat żeśmy słyszeli o Kościele, ale to nigdy nie może spowodować, że będziemy ociężali. Od wersetu 13. Każdy bowiem, kto żywi się tylko mlekiem, jest niewprawny w słowie sprawiedliwości, bo jest niemowlęciem. Natomiast pokarm stały jest dla dorosłych, którzy przez praktykę mają zmysły wyćwiczone do rozróżnienia dobra i zła. My potrzebujemy wyćwiczone zmysły, żeby rozpoznawać, rozróżniać dobro i zło. I to dobro i zło tutaj nie jest takie płaskie, jak często jest rozumiane, że mam coś robić dobrego, to, co myślę, że jest dobre, robię coś dobrego. Nie, to nie jest tutaj. Tego tutaj Paweł nie ma na myśli. My musimy się nauczyć, zdecydować, co buduje Kościół, a co nie buduje Kościoła. Co jest wolą Pana, a co nie jest wolą Pana. I do tego też potrzebujemy słowa. Słowa sprawiedliwości, które będzie ciąć i być może coś zostanie odcięte. Tak może być. Pan oczekuje od nas, że będziemy razem z Nim działać, współpracować i będziemy oddawać nasze ciała dla Jego woli, dla Jego postanowienia. Nigdy nie możemy zapomnieć, jak ważne jest w sercu Pana Jego Kościół. To nie byłoby dobre dla nas. Ja zbyt często przez ostatnie 40 lat widziałem, jak ten obraz Kościoła znikał. A było na przykład jednym z wielu hobby. Nie rozumiem tego. Kiedy czytam Efezjan 1, to widzę, że Kościół jest czymś wyjątkowym dla Boga, nie tylko jednym z wielu. To tak jak oblubienica jest czymś wyjątkowym. I ona jest jego odwiecznym planem. W Efezjan. Według odwiecznego planu, zanim jeszcze powstał świat, ten Kościół już był w sercu Pana, żeby go otrzymać. Tego nie możemy nigdy zapomnieć. Nigdy nie możemy tego zostawić z tyłu. Być może niektóre rzeczy rozumiemy inaczej, ale te postanowienie, ta wola musi być dla nas wielka i ważna. I będziemy to też widzieć w następnych 7 zgromadzeniach, jakie to ma znaczenie dla nas, co Pan też uczynił, żeby otrzymać Kościół. Kościół nie może stać się dla nas czymś pospolitym, bo Kościół nie jest czymś zwyczajnym. I to, jak my postępujemy wobec Kościoła, nie jest obojętne dla Boga. To nie jest Mu obojętne. On też mówi w 1 Koryntian 3. Nie chcę czytać wszystkich wersetów, możecie sami przeczytać, ale że my jako Kościół jesteśmy świątynią Bożą i jest napisane, kto zniszczy Bożą świątynię, tego też zniszczy Bóg. To nigdy nie jest dla nas dobre, żeby nie doceniać tego, albo też, żeby pracować przeciwko temu, tak jak tego doświadczyłem. To nie jest żaden, to nie, nigdy nie będzie dla nas dobre. Bo Kościół jest w sercu Bożym i On chce mieć ten Kościół i On nam go objawił w duchu i w naszych sercach. My też patrzymy na nasze serca, żeby były pozostałe miękkie, żeby Pan je mógł poruszać dla swojej woli, żeby nie były obciążone i żebyśmy też zostali uważni w tym czasie, żeby razem z Panem współpracować dla Jego postanowienia. Chwała Panu. I chcę jeszcze zwrócić Wam uwagę, kiedy mówicie świadectwa, to róbcie tak, żeby też podać werset, który czytacie przez następne zgromadzenia. Nie jesteśmy na zgromadzeniu domowym, gdzie każdy przychodzi i przynosi to, co czytał przez poprzedni czas, ale my mamy słowo. I dobrze jest to słowo też pochwycić i poruszać je. Tak jak anioł przyszedł do Marii i powiedział do niej, i tak jak jest napisane, że Maria zachowywała to słowo w swoich sercach, niech to słowo też, poruszajmy to słowo w naszych sercach.